Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl. Szczerze o Kościele.
Przed mikrofonem Krzysztof Ogielda, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Erwin Mateja, kierownik Katedry Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, panie redaktorze, i szczęść Boże drogim radiosłuchaczom.
W sobotę, i to dosyć wcześnie, bo 9:30, rozpoczyna się w kościele seminaryjnym w Opolu skupienie dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Proszę przypomnieć jego program, ale i cel. Pytam trochę przewrotnie, bo to bardzo często są najgorliwsi, najbardziej kościelnie zaangażowani mężczyźni w parafiach diecezji opolskiej. Na pewno potrzebują się dodatkowo skupiać w Wielkim Poście.
No, trzeba pamiętać, że w ogóle w tych wszystkich posługach, które mamy w kościele, teraz od paru lat przygotowujemy się do wprowadzenia posługi lektora i akolity dla świeckich także. No i przygotowuje nasza Komisja Liturgiczna Przepiskopacie Polski cały zestaw przepisów, dyrektyw, jak ma wyglądać formacja, ta wstępna, przed podjęciem posługi, ale także potem, jak ma wyglądać tak zwana, i dlatego tu to opowiadam, żeby użyć określenia formacja permanentna. Ona się sprowadza do takich spotkań, które w naszym przypadku są aż dwa. No, jeszcze troszeczkę by można doszukać więcej, ale dwa takie mocne. To jest pierwsza wielka sprawa, największa. Na nią przyjeżdża bardzo dużo szafarzy, po około 300 przynajmniej. To jest Niedziela Chrystusa Króla, bo to jest ich święto patronalne. Przebieg jest podobny do tego, co będzie właśnie teraz w sobotę.
Przypomnijmy, co będzie?
Tak, więc zaczyna się to wszystko formalnie o 9:30 od nabożeństwa różańcowego, a w tym czasie kilku księży, prezbiterów, siedzi w konfesjonałach i daje możliwość tym szafarzom, którzy zdążą wcześniej przyjechać, bo takich mamy sporo, przystąpić do sakramentu pokuty. Po zakończeniu modlitwy różańcowej o 10:00 mniej więcej, my tam nie bawimy się w minuty, bo to jest nasze spotkanie, więc parę minut w lewo czy w prawo nie robi różnicy. Jest sprawowana msza święta, którą prawie zawsze udawało nam się zaprosić jakiegoś biskupa, i chętnie przyjeżdżali. Oczywiście wtedy ksiądz Sobeczko świętej pamięci, który zakładał tutaj tę całą formację i szkolenie nadzwyczajnych szafarzy, no to myśmy zawsze też w trójkę przynajmniej sprawowali. Tym razem będzie troszeczkę inaczej, dlatego że w Gliwicach są święcenia biskupie nowego ordynariusza, więc i całe seminarium wyjeżdża, i biskupi wyjeżdżają, ale jakoś ogarniemy tę sprawę, bo udało mi się poprosić i zaprosić skutecznie księdza Przemysława Senia. To jest, on jest takim ojcem duchownym dla właśnie nadzwyczajnych szafarzy. Robi też rekolekcje, między innymi w Głębinowie. Także, jak powiedziałem na początku, tych spotkań, gdzie oni chcą się spotykać. Oni potrzebują być ze sobą, wymieniać różne spostrzeżenia, które się im trafiają z tych parafiach, w których pracują. A ciągle tutaj, że tak powiem, się dzieje coś nowego.
Kiedy przed wielu już laty, jeszcze w XX wieku na pewno, ja tej daty rocznej przyznaję, że nie pamiętam, mianowano pierwszych szafarzy w diecezji opolskiej, podkreślano, że ich najważniejszym zadaniem jest posługa chorych. Dzisiaj wielu szafarzy z dłuższym stażem szczerze przyznaje, że zapotrzebowanie akurat na tę służbę w domach osób chorych i seniorów mocno spadło. Czym ksiądz profesor to tłumaczy?
Nie we wszystkich parafiach, ale pewien taki proces obserwujemy, a rzeczywiście tu do tych pierwszych słów pana redaktora się odwołam. To był dokładnie rok 1990, a więc już mamy 33 lata naszych szafarzy w naszych parafiach widocznych i posługujących. Wtedy pamiętam, też brałem udział w tym szkoleniu. W dużej auli nad muzeum mieliśmy wystarczająco miejsca, ledwo się tam zmieścili, bo było około 300. Już teraz dokładnie nie pamiętam, ale ta liczba 300 to wtedy bardzo mocno wybrzmiewała. Aż z tylu parafii posłali ich proboszczowie, a więc kiedy była zapowiedź wprowadzenia tej posługi, to jednak już w tak wielu parafiach, ja wtedy byłem proboszczem w Dębiu i posłałem aż 7, bo i z każdej miejscowości, a z Dębia aż 3, a tam po 2. I oni długie lata pięknie pracowali I między innymi właśnie zanosili komunię co pierwszy piątek miesiąca i co niedzielę, a już zawsze w święta, do tych chorych, których ja odwiedzałem pierwsze piątki miesiąca. Spowiadałem, a potem oni wiedzieli, ja to wszystko wcześniej z nimi omówiłem i tak miało być w innych parafiach, że być prości ludzie, te nasze babcie czy dziadkowie, którzy słuchali wtedy jeszcze transmisji tylko przez radio, a potem mieli możliwość przyjęcia Komunii Świętej. Oczywiście porozmawiania z tym szafarzem, bo to było bardzo ważne. Ci starsi ludzie mają bardzo dużo czasu i oni tęsknią za tym, żeby się z kimś spotkać i żeby ten ktoś opowiedział, co w kościele się w parafialnym dzieje, jakie kazanie.
Czasem szafarze mówią, że proszę, żeby streścić kazanie.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I więc i muszę jeszcze powiedzieć, że zwłaszcza na rekolekcjach, to ci szafarze nadzwyczajni, oni podkreślają, że więcej satysfakcji im daje zanoszenie Komunii Świętej do chorych, niż rozdawanie Komunii Świętej w kościele. Bo to jest też oczywiście dość istotna sprawa. Natomiast tak jak pan zaznaczył, rzeczywiście tutaj ci chorzy, no właśnie,
są czekali. Są zdani na pomoc domowników. Tak. To warto powiedzieć.
I to jest właśnie ta przyczyna, która sprawia, że szafarz informuje się, czy przyjść w najbliższą niedzielę, czy nie. No, a tutaj delikatnie ta osoba mówi, no może tym razem jednak nie. Ale po pewnym czasie się dowiaduje ten szafarz, dlaczego. No, ja przepraszam, nie chcę nikogo obrazić z tych, którzy są opiekunami ludzi starszych i potrzebujących pomocy, ale czasami jest opieka bardzo wymagająca czasu, wysiłku. Trzeba no, przygotować go do godnego przyjęcia. Trzeba to mieszkanie jego przygotować i że ten stół tam jest nakryty białym obrusem.
I umrać i tak dalej, prawda? To
tak,
jest
i wtedy trud, oni
jest,
mówią,
który doceniamy.
Tak, babciu czy dziadku, może raz na miesiąc wystarczy. A to się też związało z pandemią, bo pandemia właściwie przetrzebiła tę posługę. No po prostu takie były postanowienia służb sanepidowych i tak dalej, że się nie odwiedzało chorych, niestety.
Jasne. Mam taką obserwację, nie wiem, czy profesor ją dzieli, że w wielu parafiach rola nadzwyczajnych szafarzy wykracza daleko poza rozdzielanie Komunii Świętej w czasie liturgii i w domach. To są coraz częściej najbliżsi współpracownicy kapłanów. To są ci, którzy stawiają szopkę w kościele, choinki i ci, którzy często służą do mszy wobec widocznego kryzysu ministrantów.
No oni się na szkoleniu dowiadują, bo w tym takie dwie instrukcje są ogólnopolska i nasza tu diecezjalna. I tam jest przypomniane, że zasadniczo on jest przewidziany tylko i wyłącznie do posługi nadzwyczajnego szafarza, a więc on wychodzi procesyjnie ubrany w albę do prezbiterium razem z ministrantami, ale ta służba ministrancka ma być tak dobrze przygotowana, że tam będzie i lektor, a może będzie i kantor, prawda? I będą ministranci, którzy będą przynosili dary ofiarne do ołtarza i wtedy szafarz nadzwyczajny nie powinien tego robić. Ale życie jest życiem. My wiemy, że też znowu wracamy na tę pandemię nieszczęsną. Ona bardzo mocno przetrzebiła szeregi ministrantów. No i co jak pan powiedział, on bardzo często ten szafarz jest proszony o to, żeby był lektorem jednocześnie. Prawda? No a to, że potem jeszcze, to są naprawdę oddani parafii mężczyźni, którzy no, są właśnie do tych wszystkich takich prac, które związane są z rokiem liturgicznym. Trzeba to przygotować, trzeba tamto przygotować. Trudno, żeby ksiądz sam to robił, a ile tam może, to także pomaga przecież. I ja wiem, że w wielu parafiach jest tak, że współpraca księdza z tymi mężczyznami układa się wspaniale, ale też on robi dla nich spotkania na plebanii, właśnie potem omawiają różne rzeczy, ustalają. Także to jest taka swoja mniejsza rodzina, ale to jest taka wybrana cząstka parafii, to nie ukrywajmy. To nawet biskup, jak nasz Andrzej pierwszy raz przyjechał na tę Niedzielę Chrystusa Króla, to powiedział, teraz rozumiem, że mi mówili i ksiądz Sobieszka, i ksiądz Mateja, że to są ci najbardziej cenni parafianie, bo są naprawdę bardzo żywo zainteresowani pracą parafii i tym, jak parafia wygląda.
Muszę księdzu profesorowi przyznać, że na mnie zawsze wielkie wrażenie robi, a zwłaszcza na tym skupieniu właśnie w uroczystość Chrystusa Króla. Kiedy
i śmiech
się tak, jak zaśpiewają, to chcę ten sufit podnieść tak, tego mielińskiego kościoła.
Tak, to jest ta największa uroczystość, właśnie ten dzień skupienia. No jeszcze nie dodałem, że oczywiście oni po tej mszy świętej mają chwilę na spotkanie się przy kawie i cieście. A potem jest jeszcze wykład formacyjny, a więc zawsze wyznaczamy konkretnego księdza, który przygotowuje dla nich jakiś temat, mniej lub bardziej związany z aktualną sytuacją w kościele. No i potem jeszcze jest zawsze dyskusja i ci panowie nie śpieszą się tak pędem do domu uciekać. Nie, nie, tak nie ma.
Proszę przypomnieć, ilu tych szafarzy mamy, w ilu parafiach diecezji i krótko proszę powiedzieć, jaka jest droga, bo rozumiem, że samemu się zgłosić nie można. Tutaj inicjatorem jest proboszcz. Powiedzmy, jaka jest ta droga do bycia szafarzem.
Zacznijmy właśnie od tej ostatniej części pana wypowiedzi. Rzeczywiście, jeżeli proboszcz widzi, że w parafii ma potrzebę powiększenia grona nadzwyczajnych szafarzy.
Albo założenia. Czasami,
założenia też, ale to za założenie to mamy tutaj pewne dekanaty nad czeską granicą, okolice Głubczyc, gdzie ciągle jeszcze jest wiele parafii, gdzie tego nie wprowadzono. Jest jakiś tam opór materii, czy to tą materią jest ksiądz, czy ludzie, bo się, może troszeczkę tam się buntują, nie wiem. W każdym razie biskupi, którzy jeżdżą w tamte strony na wizytację, pytają, czy są szafarze. Jak nie ma, to w protokole powizytacyjnym jest adnotacja, że proszę wysłać na następne szkolenie przynajmniej kilku, żeby oni właśnie, to jest motywacja, żeby oni zanosili komunię do chorych w niedzielę i święta, kiedy ksiądz tego nie jest w stanie zrobić, bo on ma wystarczająco dużo pracy przy ołtarzu, tak. No więc dlatego tutaj ci proboszczowie rzeczywiście wyszukują, to często robią, zasiągając rady parafialnej. Bo to trzeba znać parafię, prawda? I oni ten, to jest taki porządny katolik, szanowany w parafii, on by się na to nadawał. Oczywiście potem musi być jego zgoda, a dzisiaj proszę pamiętać, że nie zawsze ta zgoda ze strony kandydata wybieranego przez proboszcza się pojawia, dlatego że oni się wiedzą. Taki szafarz to on no ma na swoim...
Jest na świeczniku.
I na świeczniku to po pierwsze, ale ma też dużo no, zadań związanych choćby tylko z regularnym posługiwaniem w kościele i potem wyjechać gdzieś chciałby z rodziną taki ktoś, a tu nie. A czasami nie zdarza też się, że żony nie zgadzają
się. A jej zgoda
się.
Też jest potrzebna.
To jest zgoda jest też jest potrzebna. No jeżeli tak ktoś się zgadza, no na tym ostatnim szkoleniu w listopadzie tamtego roku mieliśmy 60 nowych kandydatów. My też pamiętajmy, że ta posługa, ona jest wprowadzona w 90 roku, w pełnym 90. No to już jest 33 lata. To ci najstarsi, którzy już dawno poumierali nawet. A więc tu musi być taka wymiana pokoleniowa nawet, nie? Także, no... I oczywiście ktoś taki bierze udział przez cały listopad, co sobotę mamy, od mszy zaczynamy, potem są wykłady, 4, czasami się zdarza, że i 5 się zmieści. No i w międzyczasie jest tylko mała przerwa na kawusie, a potem jadą do siebie do domu, przygotowują alby po to, żeby w grudniu być upoważnionym i już na święta Narodzenia Pańskiego w parafii posługiwać. To jest zawsze piękna też uroczystość, jak oni po raz pierwszy w tych albach się ładnie ustawiają i tę posługę przyjmują.
Tymczasem wszystkich szafarzy zapraszamy na sobotę.
No wszyscy nie przyjadą, bo to zawsze jest tak, że
ale zapraszamy
jest
wszystkich.
Część gorliwych, a jest jeszcze część bardziej gorliwych, także oczywiście wszyscy są zaproszeni do proboszczów, dociera odpowiednia informacja, żeby to ogłosili i posłali. Ja znam jednego proboszcza, który ma 12 szafarzy i zawsze ich wysyła na wszystkie takie wydarzenia i mówi, a nie zostawiasz sobie jednego chociaż czy dwóch, żeby ci pomagał komunie święty rozdawać? Mówi nie, niech ludzie wiedzą, jakby wyglądało nasze życie parafialne,
gdyby ich nie było. Pięknie dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj ksiądz profesor Erwin Matoja. Bóg zapłać.
Proszę bardzo.
Z Panem Boże. Bogiem.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl.